Dzisiejszy temat może nam wydawać się trochę niejednoznaczny. Chcemy porozmawiać o stracie dziecka, ale rozumianej w bardzo szerokim kontekście. Nie chodzi wyłącznie o doświadczenie śmierci syna czy córki, ale również o doświadczenie długiej rozłąki, której przyczyn możemy szukać w postawie samych rodziców względem swojego potomstwa. Czasami jednak ta rozłąka dokonała się w sposób przez rodziców niezawiniony. Skupimy się jednak na początku na tym, co jest jakby pierwszym skojarzeniem związanym z tematem dzieci utraconych. Na pewno znana nam jest postać biblijnego Hioba. Wiemy, że w pewnym momencie swojego życia traci on nie tylko majątek, ale przede wszystkim synów i córki, czyli osoby, które bardzo kochał. Pomimo tak wielkiej tragedii, Hiob zachowuje swoją ufność względem Boga. Mówi: Pan dał i Pan zabrał. Niech jego imię będzie błogosławione. Nie zawsze jednak, kiedy mierzymy się z jakąś wielką trudnością, wielkim kłopotem w naszym życiu, potrafimy się tak jak Hiob zachować. On jest dla nas pewnym wzorem, który jednak trudno jest osiągnąć. Zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek przeżywa śmierć własnego dziecka. Na taką postawę ciężko się zdobyć. Pojawia się przecież to nieznośne pytanie, dlaczego to wszystko się stało? Gdzie w tych wydarzeniach można odnaleźć Boży plan? I nie są to pytania, na które możemy spuścić zasłonę milczenia. Na jednym z pogrzebów starsza już kobieta po zakończeniu liturgii na cmentarzu powiedziała do mnie słowa, które każdy z nas doskonale zna. Nie jest dobrze, kiedy matka musi pochować własne dziecko. A przecież ta kobieta miała już ponad 70 lat. Jej zmarły syn nieco więcej niż 50. Ktoś mógłby powiedzieć, że w takiej sytuacji rozpacz, ból powinny być mniejsze, ale tak nie jest, bo ból i cierpienie oraz ich skala, natężenie są bardzo osobistym doświadczeniem. To, że nie widać ich na zewnątrz, nie oznacza, że we wnętrzu człowieka nie dokonuje się dramat. Pogrzeby dzieci na długo pozostają w pamięci. W czasie kapłańskiego życia miałem okazję doświadczyć pogrzebów dzieci zmarłych krótko po urodzeniu, jak i żyjących jedynie kilka lat. Różnie takie ceremonie wyglądają. Czasami dziecko żegna tłum ludzi, czasami poza kapłanem i pracownikami zakładu pogrzebowego nie ma już nikogo innego. W oczach rodziców można od razu wyczytać wielką tragedię. Cisza, która jest nieodłącznym elementem takiego pogrzebu, staje się nieznośna i drażniąca. Nie ma takich słów, które dostatecznie opisałyby tragedię rodziców, którzy muszą pożegnać swoje dziecko. Chciałbym opowiedzieć tutaj historię Wiktora, chłopca, który zmarł zaraz po uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Miałem okazję Wiktora do Komunii Świętej przygotowywać, pomimo wielu chorób, jakie miał i różnych ograniczeń z tym związanych, starał się jak najlepiej do tego momentu przyjęcia Jezusa do serca przygotować. I widać było tą jego pasję, tą jego chęć poznawania Jezusa. I nadszedł w końcu upragniony przez niego dzień pierwszej Komunii Świętej. Przystępował do niej jako ostatni. Ktoś musiał mu pomóc podejść do klęcznika, ale widać było na jego twarzy wielkie skupienie, a potem też wielką radość. Ceremonia Komunii Świętej dobiegła końca, potem były wakacje i na początku sierpnia od mamy Wiktora otrzymałem telefon, że jej syn nie żyje. Pamiętam doskonale właśnie tę ciszę przy grobie Wiktora, który pewnie przeżył tamtego dnia, dnia pierwszej Komunii Świętej, najpiękniejszy dzień w swoim życiu, a potem został z tego świata zabrany. Na tej ceremonii byli jego koledzy, koleżanki z klasy, którzy chyba nie do końca zdali sobie sprawę z tego, w czym uczestniczą. Na twarzach uczestników malowało się niedowierzanie. I nawet ci, co nie należą do rodziny, w takiej sytuacji zadają sobie jedno pytanie. Dlaczego to wszystko się stało? Tak naprawdę nie ma na to pytanie odpowiedzi. A jeżeli ktoś twierdzi, że zna na to pytanie odpowiedź, to z pewnością nie mówi prawdy. Możemy jednak postawić inne pytanie. Jak dalej żyć po stracie dziecka? Każdy człowiek jest inny. Każde doświadczenie straty bliskiej osoby zawiera w sobie pewien ładunek emocji i uczuć, które mogą niszczyć nasz świat zewnętrzny, czyli relacje rodzinne, zawodowe, jak i wewnętrzne. Pojawia się brak chęci do modlitwy, do nawiązywania jakiejkolwiek relacji z Bogiem. Kiedy człowiek traci swoje dziecko, traci tak naprawdę cały świat. Przyszłość jawi mu się tylko i wyłącznie w czarnych barwach. Co więcej, czasami reakcja najbliższego otoczenia nie pomaga w tym, by przepracować w sobie ból spowodowany tą tragiczną sytuacją. Panująca nieznośna zmowa milczenia, czyli niepodejmowanie tematu przez rodzinę, przyjaciół, znajomych, często spowodowane pewnego rodzaju nieporadnością i lękiem, lub wręcz przeciwnie, udzielanie złotych porad, przypominających do złudzenia poradniki dla mówców motywacyjnych, sprawiają, że zadajemy sobie pytania, czy naprawdę nic się nie stało, czy wystarczy wziąć się w garść i wszystko będzie dobrze. Na pierwsze zagadnienie przeczuwamy odpowiedź. Stała się tragedia. Wszystkie nasze marzenia, plany, nadzieje zostały brutalnie odebrane. Winy za ten fakt często poszukujemy w sobie, co dodatkowo nie sprzyja w procesie uzdrowienia wewnętrznego. Na drugie pytanie, czy wystarczy wziąć się w garść i wszystko będzie dobrze, musimy powiedzieć krótko. Nie. Udawanie, że wszystko u mnie w porządku, a problem mnie nie dotyczy, nie przyniesie w ostatecznym rozrachunku niczego pożytecznego. Rzucenie się w wir pracy i obowiązków będzie działać jak narkotyk. Uśmierzy ból, ale tylko na chwilę. Co zatem możemy zrobić, kiedy spotkała nas utrata dziecka? Jak sobie radzić w tej sytuacji? Odpowiedź nie przychodzi od razu, ale można ją prędzej lub później odkryć. Pierwsze zadanie, które przed nami stoi, to dać sobie czas. Na co? Na żałobę. To prawda, że słowo to stało się niemodne w świecie, który ceni sobie wyłącznie rozrywkę. Dobry film, podróże, nieustanne spotkania z przyjaciółmi są często środkiem do tego, by uciekać od życiowych problemów. Świat ruguje śmierć z przestrzeni publicznej i nie chce na nią patrzeć. On po prostu nie ma czasu na żałobę. Nie oznacza to, że my mamy odmówić sobie prawa do opłakiwania osoby, którą kochaliśmy całym sercem. Jeden z psychologów w swoim artykule tak mówi o żałobie. To proces mierzenia się z wieloaspektowym smutkiem i bólem wynikającym z utraty naszego bliskiego. Jest to także proces stopniowej adaptacji do życia bez niego. Jej przebieg i charakter zależny jest od wielu czynników. Mają na niego wpływ okoliczności śmierci, relacja ze zmarłym, umiejętności radzenia sobie czy wsparcie społeczne. Ta nieco skomplikowana na pierwszy rzut oka definicja pomija zupełnie ilość czasu, jaki należy poświęcić na żałobę. Prawda jest bowiem taka, że mamy do czynienia z doświadczeniem bardzo osobistym, intymnym. Dla jednych wystarczy 6 miesięcy, by zaakceptować fakt, że zmarła osoba odeszła i tutaj na ziemi już jej nie zobaczymy. Inni będą potrzebować 5 lat. Jeszcze inni poświęcą na żałobę dużą część swojego życia. Wniosek nasuwa się sam. Trzeba poświęcić tyle czasu, ile będzie dla nas konieczne. Choć łatwo próbować w obliczu tak wielkiej tragedii uciekać od bólu, jaki przeżywamy, to jednak o wiele lepszą drogą jest próbować stanąć odważnie w obliczu straty dziecka i przepracować ją, i to zarówno w aspekcie klinicznym, jak i duchowym. W pierwszym zakresie pomocą służą psychologowie i psychoterapeuci. Jeżeli chodzi o przestrzeń duchową, tutaj mogą nam towarzyszyć kapłani, zwłaszcza duszpasterze rodzin dzieci utraconych. Nie ma się co oszukiwać. Czas żałoby będzie czasem, gdy popłyną łzy. Nie powinniśmy ich w sobie tłumić. Czas żałoby związany będzie z wyrzuceniem z własnego wnętrza wielu negatywnych emocji. Złość, lęk, depresja, szok, pustka w sercu. Te stany mogą nam towarzyszyć. Potrzeba je nazwać, wykrzyczeć. Nie uciekać przed nimi. One są częścią naszego ja, naszej egzystencji naznaczonej cierpieniem. Z czasem emocje zaczną się zmieniać, o ile nie będziemy ich w sobie tłumić. Warto też w okresie żałoby odszukać w gronie przyjaciół lub bliskich osobę godną zaufania, której będzie można powierzyć swój ból. To prawda, że nawet najbardziej empatyczny człowiek nie zrozumie do końca, przez jakie trudne doświadczenia przechodzimy. Strata dziecka to bardzo indywidualne przeżycie. Pomimo tego, obecność powiernika będzie dla nas wielkim dobrodziejstwem. Taką osobę można znaleźć również w grupach wsparcia, łączących ze sobą rodziców, którzy mierzą się ze stratą dziecka. Pozostaje też kwestia Pana Boga. Na pewno, kiedy człowiek mierzy się ze stratą własnego dziecka, często w sercu, tak jakoś spontanicznie, rodzi się ból, złość, pretensja do Niego. Dlaczego nie zareagował? Dlaczego nie pomógł? Dlaczego nie sprawił, by moje dziecko przeżyło? Te pytania to tak naprawdę ślepa uliczka. I tak nie znajdziemy na nie odpowiedzi, chyba że nie znajdziemy się w tym zaułku. Bo można Boga odkryć na nowo, pomimo tej straty, którą doznaliśmy. Ale tak jak z żałobą, tak i tutaj potrzeba czasu, by spojrzeć na to całe trudne doświadczenie z innej perspektywy. Odpowiedzią dla osób, które straciły swoje dzieci, jest powołane niedawno w naszej diecezji duszpasterstwo rodzin dzieci utraconych. Każdy, kto mierzy się z takim doświadczeniem, znajdzie tam potrzebną pomoc, zwłaszcza duchową. Na stronie internetowej www.utraceni.pl możemy znaleźć więcej informacji dotyczących przeżywania czasu żałoby. Podane są tam też terminy spotkań, a one są okazją do porozmawiania na dręczące nas tematy oraz do indywidualnego kierownictwa duchowego. Na zakończenie Spróbujmy jeszcze dotknąć tego drugiego tematu, czyli straty dziecka spowodowanej jego nagłym opuszczeniem domu. Ono jest, istnieje sobie, ale całkowicie gdzie indziej. Jest to jakby naturalny etap naszego życia rodzinnego. Prędzej czy później rodzice przeczuwają, że dzieci postanowią żyć na własny rachunek, założą własne rodziny, pognają za miłością bądź pracą na drugi koniec kontynentu, rzadko będą odwiedzać swojego ojca i matkę. Czasami rodzice chcieliby na siłę ich zatrzymać przy sobie, ochronić przed złym światem. Podejmując jednak taką decyzję, mogą swoje dzieci na trwałe unieszczęśliwić. Jeśli czegoś człowiek bardzo się boi, to z pewnością jest to samotność. Opuszczeni i zapomniani. Nigdy nie chcielibyśmy się w ten sposób czuć. A jednak ten moment prędzej czy później nadchodzi. Kiedy dzieci zaczynają żyć własnym życiem, odsłania się tak naprawdę jakość naszego życia małżeńskiego. O wiele łatwiej jest pozwolić dzieciom odejść, kiedy ma się tę świadomość, że mąż czy żona nadal mnie kocha, a następne 20-30 lat nie będzie tylko pasmem niekończących się kłótni, ale piękną historią ludzi, których miłość połączyła na wieki. Dlatego dobrą rzeczą jest dbać nie tylko o własne dzieci, ale również o swoją relację ze współmałżonkiem. Ta z pewnością przechodzić będzie różne fazy. Ludzie przecież się zmieniają, ale ta świadomość, że wciąż łączy nas ta sama miłość, co 30-50 lat temu, jest pięknym promieniem słońca wtedy, kiedy dzieci zaczynają dorosłe życie. Ona i tylko ona, miłość, pomaga przetrwać trudne chwile. Nie zawsze jednak sytuacja tak się ma, że dzieci wyjeżdżają i nie powracają już nigdy. Moglibyśmy powiedzieć, że to są swego rodzaju specjalne sytuacje. Najczęściej mamy do czynienia z ograniczeniem kontaktu, a nie jego gwałtownym zerwaniem. Co jednak zrobić, kiedy dochodzi do tej drugiej sytuacji? Przede wszystkim nie powinniśmy tracić nadziei, próbować różnych gestów dobrej woli. Pozostaje również modlitwa. Nigdy nie wiemy, kiedy dziecko, które całkowicie nas odrzuciło, będzie próbować szukać kontaktu. Stanie się tak wtedy, kiedy może wreszcie też przyznamy się przed sobą samym i synem czy córką, że jako rodzice popełnialiśmy błędy, że nie byliśmy doskonali, okazywaliśmy często zbytnie pobłażanie albo zbytnią surowość, ale teraz chcemy zacząć pisać tę wspólną historię na nowo. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze jedną historię. Spotkałem kiedyś w życiu policjanta, który po dłuższej już chwili opowiedział mi, jak potoczyły się losy jego rodziny. Starał się zawsze być zasadniczy, wymagający, zwłaszcza dla swoich dzieci. Jeden z synów nie bardzo chciał się dostosować do porządku panującego w domu. Więc poszedł swoją własną ścieżką. Ta doprowadziła go do uzależnień, alkoholu, potem narkotyków. Zwłaszcza te drugie doprowadziły do tego, że wpadł w ogromne długi. Pomimo tego ojciec próbował go ratować. Niestety nie udało mu się to. Syn odebrał sobie życie. I dorosły, ponad 50-letni człowiek, który pewnie w życiu niejedno widział, po prostu popłakał się jak dziecko. Może powinienem lepiej go wychować? Zapytał. Może byłem zbyt surowy? Może gdzieś popełniłem błąd? Ta historia mogła rzeczywiście potoczyć się inaczej. Trudno oceniać, kto tak naprawdę był tutaj winny. Czy rodzinne wychowanie, czy swobodne decyzje dziecka. Warto jednak zawsze pamiętać, że życie naszej rodziny i naszych bliskich jest nie tylko w Bożych rękach, ale także w rękach tych, którzy naszą rodzinę tworzą.